W Radiowej Akademii Filmowej rozmawiamy często o filmach kultowych, o serialach kultowych, o klasykach polskiego kina, ale myślę, że naszą rolą jest też przypominanie o tych zapomnianych arcydziełach. I dzisiaj takie spotkanie przed nami, Mniejsze niebo, czyli kolejny film Janusza Kuby Morgensterna, rok 1980. I taki bardzo kameralny film z Romanem Wilhelmim. Film, który nawiązuje bardzo mocno jeszcze do tego nurtu kina moralnego niepokoju. Wielki aktor, ale ten film, tak jak mówię, ja przeszłabym obok niego obojętnie, gdyby nie to, że po prostu go wyszukaliśmy tutaj do tego naszego cyklu. Nie słyszałam o tym filmie, nie widziałam tego filmu, ale też informacji o tym filmie nie można znaleźć zbyt wiele.
Tak, to prawda, on jest w ogóle zapomniany, tak kompletnie, i zastanawiam się dlaczego. Natomiast są pewne wzmianki na temat tego, dlaczego on tak przeszedł bez echa, mimo tego, że no w zasadzie ma pewne predyspozycje do tego, żeby zostać zauważonym.
No ja myślę, że to jest świetny film.
No właśnie,
to będziemy o tym mówić, tak?
Natomiast on do kin wszedł we wrześniu 81 roku, na 2 miesiące przed wybuchem stanu wojennego. To po pierwsze. No a po drugie konkurował z Człowiekiem z żelaza Andrzeja Wajdy wtedy w kinach, więc no, że tak powiem, przegrał tę walkę i to zapłacił za tą przegraną cenę właśnie zapomnienia.
Ale to też jest taki rok, kiedy Wilhelmi miał jeszcze dwie inne role.
No tak, tak.
Jedną z tych ról była wielka, wielka rola Nikodemadyzmy, więc no myślę, że tutaj też po prostu to był jakiś taki czas, kiedy on był intensywnie eksploatowany jako aktor, bo poza tą rolą Nikodemadyzmy zagrał też w Ćmie. Mhm. Więc to też taka rola. Myślę, że w ogóle oglądając Mniejsze niebo, widziałam podobieństwa do Ćmy dosyć duże.
To prawda. Za 2 lata, czy 2 lata później z kolei wystąpi w Alternatywach 4 i tam też stworzy rolę absolutnie kultową. Chociaż oglądając Mniejsze niebo, miałem takie wrażenie, że on tutaj 2 lata wcześniej jest trochę starszy.
Tak.
Ale to może jakaś charakteryzacja nastąpiła.
Ale to kwestia chyba tej roli. Tak, tak, tak.
Chyba też,
człowieka,
no właśnie.
Zmęczonego.
Tak, no i może jakieś tam rzeczywiście tej charakteryzacji farbowania włosów czy czegoś takiego w Alternatywach 4. No ale powiedzmy, o czym ten film w ogóle jest. To jest obraz człowieka, który ni stąd, ni zowąd rzuca pracę, zostawia rodzinę, żonę i 2 dzieci. No i zamieszkuje na dworcu we Wrocławiu. Nikt nie wie dlaczego.
Kwestionuje całe swoje dotychczasowe życie i tak jak powiedziałeś, zawodowe i rodzinne. To jest decyzja taka bardzo przemyślana, dlatego że on zabezpiecza rodzinę, też sam siebie zabezpiecza finansowo, no bo nie żyje na dworcu, nie jest człowiekiem bezdomnym, mieszka w hotelu dworcowym, tak. A całe dnie rzeczywiście spędza spacerując pomiędzy peronami i przyglądając się ludziom. Bardzo ciekawy obraz i tak myślę, że właśnie i Ćma, o której wspomniałam, myślę, że też przyjdzie czas, żeby o Ćmie tutaj w Radiowej Akademii Filmowej porozmawiać trochę więcej, ale też Trzeba zabić tę miłość. To też był taki film, o którym myślałam, oglądając Mniejsze niebo, no bo Trzeba zabić tę miłość, rozmawialiśmy o tym filmie niedawno, też mamy taki obraz dosyć przykrej rzeczywistości, ale mamy takich bohaterów, którzy jakoś tam walczą, jakoś próbują sobie to życie poukładać, a tutaj mamy bohatera, który nie wiem, czy on się poddał, czy po prostu gdzieś poczuł tak wielki brak sensu, brak poczucia sensu w życiu.
Mi się wydaje, że on się załamał po prostu. I to jest.
Ale widzisz, no to jest takie załamanie bardzo ciekawe, bo on się jakoś tam trzyma. On po prostu podejmuje taką decyzję o tym, że będzie mieszkał na dworcu, co też w ogóle bardzo ciekawe miejsce. No bo dworzec to jest takie miejsce, nie miejsce, tak? Dworzec to jest takie miejsce, gdzie jesteś niby w jednym mieście, ale już głową w podróży, już myślisz o czymś innym. Mnóstwo ludzi się tam przewija przez te dworce. No też bardzo ciekawy wybór.
Tak, to prawda. No dworzec jest taką przestrzenią, jak taki portal trochę z jednej strony, a z drugiej strony też, no tak jak powiedziałaś, jest nie miejscem, czyli miejscem, w którym ludzie się nie zatrzymują raczej, nie przebywają dłuższy czas, a on tam właśnie przebywa dłuższy czas i to tak drastycznie dłuższy. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie takie zburzenie trochę tych konwencji takich właśnie przestrzennych, czasowych. On jest poza czasem i poza przestrzenią w tym filmie i myślę, że on tak też mentalnie jest poza czasem i poza przestrzenią, dla mnie też nieodgadniona jest jego taka konstrukcja właśnie psychologiczna, bo no tak jak mówisz, trzyma się, na tym dworcu dość dobrze sobie radzi. Nie ma tam oznak jakiegoś takiego szaleństwa. Przez większość czasu może są jakieś takie momenty obłędu, ale to też spowodowane bardzo ciężkimi rozmowami, które tam się odbywają na tym dworcu. Natomiast jednocześnie no, mam cały czas przekonanie, że on jest człowiekiem w kryzysie takim psychicznym bardzo mocnym.
On jest ewidentnie człowiekiem w kryzysie, no bo człowiek, który wiesz, jest szczęśliwy i żyje w zgodzie ze sobą i swoim życiem, nie podejmuje takich decyzji, że z dnia na dzień zostawia rodzinę, bo też to, co ważne, on rodziny nie informuje. Mhm. On po prostu wychodzi i nie wraca. Syn go na tym dworcu odnajduje, ale to dlatego, że tam przyjaciele ze szkoły się interesują i tak dalej. Gdzieś tam ktoś go po prostu na tym dworcu widzi i dostrzega to, że on tam chyba po prostu żyje, że to nie jest przypadek, że tak często można go tam spotkać. Jest też bardzo ciekawa postać lekarza, który pojawia się na tym dworcu po to, żeby z nim porozmawiać właśnie za namową przyjaciół naszego bohatera. No i ten lekarz stwierdza, że to jest człowiek zdrowy.
No właśnie, co też jest bardzo ciekawe, bo nam się wszystkim oglądając ten film wydaje, że to nie jest możliwe, że on jest zdrowy, a jednak i w zasadzie nie daje się tu odpowiedzi na pytanie, dlaczego on to robi. Do końca nie.
Wiesz, trochę nie odpowiedzi możemy szukać w książce Alberta Camus, którą znajduje w jego szufladzie dziennikarz.
A widzisz, patrz, nie zauważyłem nawet tego drobiazgu.
Tak, on znajduje w jego szufladzie, nocuje. Okazuje się, że dziennikarz jest przyjacielem żony naszego bohatera. Spotykają się na przyjęciu, on przychodzi do nich do domu, żeby jej pomóc. Zostaje tam na noc. No i przegląda właśnie pokój tego naszego bohatera, który zamieszkał na dworcu. Znajduje tam eseje Alberta Camus z podkreślonymi cytatami. I tam można szukać odpowiedzi, dlaczego tak jest. I on rzeczywiście po prostu kwestionuje całe dotychczasowe życie, bo tak jak w tych fragmentach podkreślonych możemy się dowiedzieć, życie mamy jedno. No i trzeba zrobić tak, żeby to życie miało sens, a on nie czuje tego sensu. Nie wiem, czy na dworcu mógłby go znaleźć z drugiej
strony. Ale wiesz co, ale rozmawiając z kolei z synem, kiedy on go pyta wprost, dlaczego nie chcesz z nami mieszkać, pyta jakiś ośmiolatek, to
no
też
tak,
jest bardzo
to też
wstrząsające.
Bardzo wstrząsające,
tak?
Ale też takie bardzo proste, no dziecięce pojmowanie
tak,
świata,
taka
tak?
Ciekawość, no bo w zasadzie tam nawet nie ma za bardzo oceny, no może jest trochę takie niezrozumienie tego, dlaczego ten ojciec to zrobił. No i on odpowiada, że muszę nadać życiu nowy sens.
Tak.
I rzeczywiście, tylko no, znowu pytanie, czy dworzec rzeczywiście jest miejscem, żeby te sensy nadać?
Wiesz, myślę, że dworzec jest dobrym punktem wyjścia. Możesz wsiąść w jakiś pociąg i poszukać tego sensu w innym miejscu. Tylko, że
tylko
nasz bohater tego nie robi.
No właśnie.
Rzeczywiście on tego nie robi. On nie wsiada do tych pociągów. Wtedy tylko raz z tym synem wsiadł.
Ale wysiadł. Wyskoczył
tak,
nawet.
Wyskoczył. Właśnie, wyskoczył. To, zobacz, że to też był taki paniczny skok. Że on bardzo się bał tej podróży.
I to jest też, zdaje się, dworzec nie w jego mieście, tylko w jakimś innym. No bo syn przyjeżdża
tak,
tutaj.
Tak, syn przyjeżdża pociągiem.
I wszyscy do niego przyjeżdżają, więc on też wyjechał jednak ze swojego miasta na jakiś obcy zupełnie dworzec. To też jest swoją drogą ciekawe, nie? Że uciekł, ale został. Tak,
ale
jakby...
tak, jedną nogą ciągle jakby się wahał, co on chce dalej robić.
I też w ogóle z tego dworca nie wychodzi. Wychodzi tylko w zasadzie pod koniec i to tak nie do końca wychodzi.
No tak.
I on jest cały czas w tej przestrzeni, czyli w ogóle nawet nie ma takiego takiej potrzeby, żeby to nowe miasto albo jakieś miasto no, w jakimś sensie obce dla niego
poznawać.
Zobaczyć, poznawać i tamtego sensu szukać, co może byłoby łatwiejsze.
Ja tutaj widzę najmocniej ten jego kryzys, bo myślę, że człowiek, który jest w takim kryzysie, że muszę zmienić coś w swoim życiu, że potrzebuję jakiejś rewolucji, że już nie kocham mojej żony, nie chcę się zajmować dziećmi, chcę zacząć życie od nowa. On jednak wtedy by zmienił to miasto i rzeczywiście to życie jakoś na nowo ułożył. Może nowa praca, może nowa kobieta. A on jest ciągle taki niezdecydowany, jakby trochę chciał, ale trochę się bał. Jakby też nie widział sensu w układaniu sobie życia w taki sposób od nowa, tak? No bo to po prostu byłaby powtórka z tego, co już miał.
Tak, i myślę, że też przez cały ten film zawsze miałem jakieś takie poczucie, że to jest człowiek, który gdzieś stoi na granicy właśnie jakiegoś takiego samobójstwa. Ale,
tak.
Ale on tego nie dokonuje.
Nie dokonuje, nie chce się, tam też się pojawia ten wątek, on się nie chce decydować na ten krok, bo to też nie jest rozwiązanie.
On po prostu nie widzi żadnych rozwiązań w tej sytuacji i stoi w takim zawieszeniu, w tym miejscu pomiędzy czasem i pomiędzy przestrzeniami i nie wie, co zrobić, ale jest już tam, już się zdecydował na ten pierwszy krok, tylko nie wie, co dalej zrobić, jaki ten krok kolejny powinien być. I to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie też wydaje mi się, że cała ta jego struktura trochę taka właśnie psychologiczna bardzo mocno jest związana z tym systemem i to, o czym mówiłaś wcześniej, że jest to jednak jeszcze kino moralnego niepokoju, no to ma też swoje właśnie echa, echa w tym, że ten człowiek może nie jakoś bezpośrednio, ale jednak jest też efektem tego czasu, w którym żyje.
To z pewnością,
i na przykład
oczywiście.
Cała postać dziennikarza, który jest taką dziennikarską hieną tam.
Tak.
I tak naprawdę po prostu szuka tematu do programu i...
No bo też jest na wylocie z pracy, że tak powiem kolokwialnie. Wie, że już ma ostatnią szansę, żeby zaistnieć.
Tak, i dlatego szuka tematu, dlatego też poznaje tę swoją dawną koleżankę, czyli właśnie żonę głównego bohatera, dowiaduje się o tej historii i on zgłębia tę książkę właśnie Camille nie po to, żeby poznać, dlaczego ten człowiek uciekł, tylko po to, żeby zrozumieć, może nawet nie zrozumieć, tylko jakoś tak zgłębić bardziej ten temat dziennikarski.
Tak.
On robi tam research.
Tak.
I to jest też jakoś dogłębnie przejmujące.
I to jest też, wiesz co, film, który właśnie pod tym kątem z Ćmą mi się bardzo skojarzył, bo to jest film, który też zadaje trochę pytanie o odpowiedzialność mediów.
Tak.
Zobacz, że to jest rok 80. My jeszcze nie znaliśmy wtedy zjawiska, jakim są paparazzi. Nie wiedzieliśmy, że można jeździć za ludźmi i ich śledzić i robić im zdjęcia, ale to są sławni ludzie. Tu mamy człowieka, po prostu szarego mężczyznę, który postanowił zrobić coś ze swoim życiem. Ale przez to, że się staje nośnym tematem właśnie dla mediów, no to tak naprawdę ten finał, który widzimy, no jest spowodowany tym pościgiem.
Tak, ta kamera jest narzędziem w zasadzie destrukcyjnym, trochę jak też w Amatorze z kolei, prawda?
Tak.
U Kieślowskiego.
No a Ćma znowu jest filmem, który też stawia to pytanie z trochę innej strony. Tam Wilhelmi wciela się w dziennikarza radiowego, który odbiera telefony w nocnej audycji od ludzi, którzy dzwonią ze swoimi problemami. Sam będąc człowiekiem bardzo mocno zagubionym, udziela innym rad. No i tutaj pytanie, na ile on może radzić ludziom. Więc bardzo ciekawe zestawienie tych dwóch filmów.
Tak. No w ogóle bardzo ciekawe jest to, jak ten film tak oddziaływuje, czy też może jakie jest jego miejsce w tej całej filmografii tych lat 80. Mimo tego, że no nie pamiętamy o tym filmie. I wtedy też nie był on jakoś bardzo popularny. Ale jednak on jest, myślę, bardzo ważny. Wbrew pozorom.
Myślę, że tak.
I że tak na tej właśnie, na tej takiej linii polskiego kina on gdzieś tam jest, tak jako
ja
malutka kropeczka.
Oglądając go miałam takie poczucie dokonania jakiegoś odkrycia, że to jest naprawdę fantastyczne kino, świetnie zrealizowane, z tą rolą, która jest bardzo nieoczywista, no bo z jednej strony trochę mu kibicujesz, no bo jest głównym bohaterem, więc trochę tak mu się przyglądasz, nie wiem, pewnie przekładając też pewne swoje doświadczenia na tego bohatera, a z drugiej strony naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych jego wyborów.
Tak, do samego końca. Ja nadal nie rozumiem tego człowieka, jakoś go nie rozszyfrowałem. Swoją drogą, a propos szyfrowania, to skojarzył mi się film Hasa Szyfry, gdzie też mamy człowieka, mężczyznę, który pozostawił swoją rodzinę, tylko że on ją zostawił w obliczu wojny, więc no jest to trochę bardziej zrozumiałe, tak? Też nie, ale jednak mocniej.
Tak, mamy tutaj przynajmniej mamy powód. Tak?
Mamy powód,
tutaj nie mamy żadnego powodu.
A tutaj nie mamy żadnego powodu, czasy są raczej stabilne, chociaż oczywiście system doskwiera, no ale jednak.
No są na tyle stabilne, że on mógł finansowo zabezpieczyć i rodzinę i siebie, tak.
Tak, no i mógł sobie znaleźć to jedno miejsce, gdzie sobie będzie żył i żyć w nim, mimo tego, że jest to trochę dziwne. Więc no, taki film od takiej wielkiej tajemnicy trochę.
Tak.
I o ta tajemnicy, która nie jest do rozwikłania i nie rozwikłuje się aż do samego końca. I myślę, że pozostawia trochę też widzów z pytaniem dlaczego.
I co się w ogóle wydarzyło.
Co się wydarzyło i może ktoś sobie na to pytanie odpowie. Może właśnie ktoś, kto jest w takim kryzysie.
No to my zachęcamy, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie i odkryć film Mniejsze niebo i tę rolę Romana Wilhelmiego. Rolę, która się wpisuje też w ten jego taki... w tę jego szufladkę.
Swoją drogą, to jest genialna rola, naprawdę.
Tak, tak. Warto zobaczyć. Zdecydowanie warto przypomnieć sobie ten film albo go odkryć, tak jak my, po raz pierwszy, a za tydzień się usłyszymy i spotkamy się po raz ostatni z kinem Janusza Morgenstern'a.
Będzie to film, a nie wiem, czy... O, zdradźmy, Żółty
Możemy
Szalik.
Możemy zdradzić, tak. Żółty Szalik, czyli jeden z tych najbardziej kultowych.